Blue FM. Najnowsze hity non-stop. Tym żyje Poznań.
Magda Sobczak, dzień dobry. To 9 dzień października, środa. W Radio Blue FM na 103.4 już teraz temat, który na pewno zainteresuje świadomych rodziców, czyli takich, którzy chcieliby wzmacniać pozytywnie swoje dziecko, a niekoniecznie zmuszać je do czegoś, co jest niezgodne z jego rozwojem czy też zainteresowaniami. Zajęcia pozaszkolne, temat jak rzeka w Poznaniu, instytucji, miejsc, w których dziecko może spędzić czas po szkole czy też po przedszkolu, jest naprawdę mnóstwo. Jak wybrać to wyjątkowe i szczególne? Być może w prosty sposób poszukać czegoś, co naszym zdaniem pomoże naszemu dziecku. Na rozmowę z założycielką takiego miejsca, w którym dzieci uczą się nie tylko samych siebie, ale i otaczającego świata. Już teraz w Blue FM zapraszam.
Tym żyje Poznań.
Moim gościem w studio jest
Małgorzata Szczur, założycielka i właścicielka edukatki.
No właśnie, edukatka. Edukatka.pl to mi się tak z edukacją kojarzy bardzo.
Bo to jest faktycznie edukacja, tylko skierowana do najmłodszych dzieci.
Nie tylko do najmłodszych dzieci, bo jeszcze też zajmujecie się rodzicami, ale o tym przyjdzie nam powiedzieć.
Zgadza się.
Edukatka.pl. Mnóstwo możliwości wywierania dobrego wpływu na dzieci, takie mam wrażenie. Przystosowywania ich nie tylko do rozwijania zainteresowań, do wzmacniania pewnych zachowań, ale też chociażby projekt Klucz do uczenia się.
Zgadza się. Jest to jeden z naszych programów, które od lat prowadzimy w naszej placówce. Jako jeden z wielu programów, który wspiera rozwój dzieci, a nie przyspiesza. To jest bardzo ważne, bardzo istotne. Klucz do uczenia się to jest bardzo specyficzny program. Program edukacji wczesno-przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Skierowany do dzieci od 3 do 6 roku życia. Jest to program, który bardzo ładnie rozwija umiejętności społeczne, wzmacnia potencjał intelektualny dziecka.
Grafomotoryczne tak. Również?
Również, tak. Mamy kilka programów, które u nas prowadzimy. Prowadzimy gry rozwijające dla dzieci 3-4 latka. Prowadzimy program od bezgrania do pisania, również dla 3-4-latków. Prowadzimy program wizualny. To są tak naprawdę mapy, symbole i cały świat właściwie symboli przetworzonych. To jest dla dzieci 4-5-letnich. I bardzo fajny program, matematyka z logiką, dla dzieci 5- i 6-letnich. Fantastyczny program.
Przed chwilą powiedziała pani, wzmacniamy, nie wyprzedzamy. Faktycznie u 5-6-latka ta umiejętność logicznego myślenia i te umiejętności matematyczne już są na takim poziomie, że można na nich pracować?
Można, ponieważ my w ogóle nie wprowadzamy symboli w postaci cyferek. To jest tylko takie fundamentalne wyczucie matematyki, logiki. Są bardzo fajne ćwiczenia, dużo efekciarstwa, dużo gadżeciarstwa. Mogę powiedzieć taki nasz koronny przykład, parę lat temu zdarzyło nam się na zajęciach, kiedy mieliśmy zajęcia z miar odległości. Bardzo proste ćwiczenie. Dzieci stoją w rządku i rzucają woreczkami przed siebie. Fajnie, jeżeli mogą określić, który woreczek leży dalej. Jest to bardzo proste ćwiczenie. Natomiast kolejny poziom trudniejszy występuje wtedy, jeżeli dzieci ustawiają się w kółeczku plecami do siebie i rzucają woreczki przed siebie we wszystkie strony świata. Wtedy jest bardzo trudno określić, który woreczek leży dalej. Mhm. I dzieci otrzymują zadanie na kreatywność. Czym i w jaki sposób można zmierzyć, który woreczek leży najdalej? Dzieci mierzą różnymi sposobami, tip-topami, rączkami,
kładą
różne
się
rzeczy.
Czasem.
Nie, ale jeden chłopiec kiedyś na zajęciach naprawdę ściągnął spodnie i własnymi spodniami zmierzył.
Proszę.
Czyli do czego my przygotowujemy dzieci? Pokazujemy im, że zmierzyć można wszystkim. Ważne, aby punkt odniesienia był ten sam.
I dobór narzędzia odpowiedni.
Tak, dobór narzędzia jest najistotniejszy w tym momencie, tak żeby było to wszystko wspólne i spójne. A jeżeli dziecko zmierzy wszystkie odległości do woreczków tymi samymi spodniami, bardzo ładnie można określić faktycznie, który woreczek leży dalej. A co dziecko koduje? Idzie do szkoły. I kolejną miarą, którą w procesie edukacji poznaje, to jest centymetr i metr.
Mam takie przewrotne troszeczkę zapytanie. Tutaj przygotowujemy dzieci od 3 do 6 roku życia do tego, by potem lepiej radziły sobie w szkole. czy ten wiek lat 6 to jest faktycznie dobry moment na rozpoczęcie takiej prawdziwej edukacji? Pani zdaniem. Ma Pani wieloletnie doświadczenie, obserwuje Pani mnóstwo dzieci. Wiele się mówi o równych szansach. Widzę, że Pani mi tutaj oczyma ucieka, ale ja z czystej ciekawości po prostu chcę zapytać.
Z czystej ciekawości. My propagujemy wszelkie procesy uczenia się poprzez zabawę. Do 6 roku życia wytwarzają się połączenia komórek w mózgu. To wszyscy o tym wiedzą, nie będę tutaj zanudzać o synapsach i tak dalej. Natomiast dzieci naprawdę uczą się przez zabawę. Ja również jestem mamą 9-latki i nie ukrywam, że to jest wiek, kiedy dzieci owszem ogarniają całą naukę i proces edukacji, ale wolą się bawić. Przyspieszanie procesu nauczania moim zdaniem nie jest tak do końca okej, ale nie chciałabym się tutaj wypowiadać tak definitywnie, natomiast osobiście wolę, jak dzieci się bawią. Nie wszystkie szkoły są jeszcze w tej chwili przygotowane do procesu edukacji tych maluszków.
Szkoły jak szkoły, chyba grono pedagogiczne czasem też potrafi zawieść. Mam
również,
takie wrażenie.
Ale nie chciałabym tutaj opowiadać
o takich
różnych historiach.
O konkretnych
przykładach.
Natomiast
faktycznie osobiście uważam 6-latki fajnie, jeżeli mogą się bawić. Jeżeli będą miały stworzone odpowiednie warunki w szkołach, przygotowane sale, przygotowane programy, przygotowaną kadrę, dlaczego nie? Ale musi być to naprawdę przemyślane.
Macie też Akademię Emocji. My teraz trochę emocjonalnie weszłyśmy w temat 6-latków, bo ja sama też jestem mamą. No 8-latki, która poszła jako 7-latka do szkoły.
Moja również jako 7-latka.
Akademia Emocji. My tak naprawdę mam wrażenie, my Polacy, my poznaniacy mało o uczuciach mówimy z własnymi dziećmi. To ciągle jest dość zaskakujące dla innych, kiedy mówi się dziecku wprost, masz prawo się gniewać na mnie, możesz być teraz zła, wcale nie musisz się ze mną zgadzać. Takie słowa, które padają z ust rodziców, szokują większość ludzi, stojących chociażby dookoła na przystanku. Wy uczycie dzieci emocji, w jaki sposób i tak naprawdę po co?
Program Akademii Emocji to jest nasza perełka. Dlaczego? Program powstał przy współpracy z psychologami dziecięcymi, z pedagogami. Jest to bardzo fajny cykl dla dzieci, ale również dla rodziców. Na czym polegają zajęcia? Są to zajęcia, gdzie w procesie spotkań z dziećmi pokazujemy dzieciom, po czym w ogóle można poznać emocje. Zarówno u siebie, jak i u innych. Dzieci poznają różnego rodzaju symptomy. Zachowanie, głos, gesty, wysokość i rodzaj tonu głosu, zachowania takie czysto niewerbalne.
Szczególnie doskonale odkrywają to u własnych rodziców, mam wrażenie.
Tak, dzieci są wspaniałymi psychologami, zgadza się. Natomiast w momencie, kiedy dzieci już nauczą się te emocje rozpoznawać u siebie i u innych, uczą się je nazywać. To jest bardzo ważne, ponieważ nasze pokolenia, ogólnie mówiąc, nie są aż tak bardzo wyedukowane, chociażby w nazywaniu emocji. Nasz słownik emocji jest bardzo wąski. Nasz
grzeczny, niegrzeczny.
Grzeczny, niegrzeczny. Jestem spokojna, jestem zła i wściekła. W związku z tym dzieci nie mają całej gradacji uczuć. My dzieciom pokazujemy, że istnieje bardzo wiele różnych nazw emocji i że od spokoju do złości istnieje naprawdę wiele różnych etapów. Z tymi emocjami na różnych etapach można zrobić wiele rzeczy. I w momencie, kiedy dzieci już poznają nazwy tych emocji, dostają magiczne sposoby na to, jak sobie z nimi poradzić. I w przypadku chociażby takiej złości, kiedy mamy ćwiczenia ze złośnikiem, fantastyczne ćwiczenia. Złośnik ma konkretne imię, konkretny wygląd, konkretny kolor włosów i oczu. Ma mieszkanie, w domu konkretnie w jednym miejscu mieszka. Pewne rzeczy lubi, pewne rzeczy nie lubi. Wiemy, już poznajemy
pewne
z dzieckiem.
Pewne rzeczy go złoszczą.
Tak. Właśnie te, których nie lubi, go złoszczą. I w momencie, kiedy dziecko o tym się dowie, co złości, czego nie lubi jego złośnik, może nad tym zapanować. Dziecko potrzebuje pośrednika. Dziecku trudno jest mówić o własnych uczuciach i własnych emocjach, natomiast wspaniale wypowie się na temat uczuć swojego misia. Tak? Lub złośnika. Kiedy już wiemy dokładnie, co tego złośnika tak naprawdę denerwuje, możemy nad tym zapanować. Dziecko otrzymuje bardzo fajne gadżety lub sposoby, w jaki sposób ugłaskać tego złośnika, żeby jednak z powrotem schował się do tej swojej szafy czy za drzwi. I wtedy dziecku jest po prostu łatwiej nad tym zapanować. Dziecko ma przeświadczenie, że może coś z tym zrobić. To powoduje poczucie sukcesu. To nie zła emocja panuje nade mną, tylko ja kontroluję moje własne emocje. Co więcej, w procesie edukacji dzieci dowiadują się, że ta złość, która jest tak tutaj źle wspominana i określana przez rodziców. Ta złość jest nam potrzebna.
Oj, bardzo.
To jest tak naprawdę emocja pierwotna, która pozwala nam żyć bezpiecznie. To ona jako pierwsza pokazuje nam, że w pewnej sytuacji ja jako osoba nie akceptuję pewnych rzeczy. Natomiast rozwijanie tej emocji to jest naprawdę bardzo wysoka samoświadomość.
Czy poznaniacy dorośli nie powinni przypadkiem na takie warsztaty się wybrać do edukatki?
Tak, mamy również warsztaty dla rodziców. Jest to szeroko zakrojona Akademia Rodzica w różnych wydaniach.
I tam też jest miejsce na emocje, na pewno.
I tam jest również miejsce na emocje przede wszystkim. Tam rozwijamy kompetencje wychowawcze rodziców. Pokazujemy pewne trendy, pokazujemy pewne mody, pokazujemy pewne sytuacje, które można w łatwiejszy sposób rozwiązać. Mamy też osobne warsztaty, które faktycznie są naszym warsztatem sztandarowym. I to są warsztaty efektywne sposoby na dziecięcą złość.
O!
Są to warsztaty, które oferujemy rodzicom. Cieszą się największą popularnością. Mieliśmy już kilkanaście co najmniej edycji.
Sporo tych złośników mieszka w tych poznańskich domach.
Sporo. Tak, jest to taka naprawdę emocja dość dokuczliwa. Rodzice często po prostu nadmiarze obowiązków nie dają sobie rady z pewnymi zachowaniami dzieci. Ale na naszych warsztatach dowiadują się, że to nie chodzi o to, że dziecko się złości. Już w połowie warsztatów rodzice uświadamiają sobie, że praca ze złością to jest praca również z własną emocją. Mamy dużo różnych fajnych sposobów na to, żeby z dziećmi w zabawny sposób uczyć się o emocjach. Rodzice wychodzą z konkretnymi narzędziami z naszych zajęć. Zarówno na tych warsztatach dla rodziców, jak i na warsztatach dla dzieci z emocji, rodzice otrzymują całe konspekty wskazówek, słów kluczy, zdań kluczy, zdania wytrychy. Co więcej, jest bardzo dużo fajnych zadań domowych. Te zadania powodują ogromną integrację rodzinną, właściwie rodzinną. Dużo pracuje się z emocjami w kręgu rodzinnym, wtedy poznajemy się, szanujemy się, integrujemy się i znamy własne potrzeby. To jest istotne. W momencie, kiedy ja wiem, co złości moje dziecko i czego ono nie lubi, powoduje to głębszą więź między rodzicem a dzieckiem, powoduje również większy szacunek.
Bo to jest zrozumienie po prostu.
To jest zrozumienie. Ja unikam rzeczy, które złoszczą moje dziecko. Ale żeby do tego dojść, obydwie strony muszą sobie zaufać i w sposób zabawny to opowiedzieć. Bo dziecko tak chętnie nie opowiada o rzeczach, które go złości, w taki bardzo wyedukowany sposób. Tak? Trzeba do dziecka dotrzeć. Mamy bardzo fajne ćwiczenia, na przykład kiedy mamy na początku zajęcia z emocji pozytywnych, po to, żeby grupę zintegrować, wzbudzić zaufanie do prowadzącego, żeby dzieci się poznały. Mamy takie bardzo fajne ćwiczenia pod tytułem Walizka Szczęścia.
O.
Dziecko wyobraża sobie sytuację, że musi jechać na bezludną wyspę, tam będzie około miesiąca i ma się zastanowić, co jest jemu niezbędnie potrzebne, żeby tam na tej wyspie było szczęśliwe. I dzieci do walizki szczęścia wklejają różne fajne rzeczy i z tym jadą na tą wyspę bezludną. Zabierają walizkę do domu, gdzie mamy kontynuację tego ćwiczenia. My na naszych zajęciach tak naprawdę dotykamy tylko czubeczka góry lodowej.
Cała reszta odbywa się
potem
w domu.
Cała reszta, tak, odbywa się w domu. To są programy edukacyjne, a nie terapeutyczne, więc u nas tylko dzieci dowiadują się pewnych rzeczy.
Dostają narzędzia.
Tak, rodzic otrzymuje całą instrukcję, jak przeprowadzić dane zadanie domowe. Są one niezwykle refleksyjne. Jeżeli dziecko wraca do domu ze swoją walizką szczęścia...
A nie ma tam mamy i taty?
Tak.
To serce pęka.
To serce pęka, ale w domu robimy walizkę szczęścia dla mamy, a mama robi walizkę szczęścia dla dziecka. I wtedy okazuje się, że owszem, mamy częściej, rodzice częściej znają swoje dzieci. Natomiast kiedy zaglądamy do walizki, którą przygotowało nam dziecko i dowiadujemy się, że nam sprawiają nam szczęście jakieś trzy wybrane elementy i nie są to rzeczy zgodne, tak, nie są to rzeczy zgodne z naszymi oczekiwaniami, następuje pewnego rodzaju refleksja. To moje dziecko zna mnie tylko w takim stopniu?
Bo ja daję mu się poznać tylko w takim stopniu.
Dokładnie. Bardzo prosty przykład z radością. Pytamy nasze dzieci, po czym poznają, że rodzice się z czegoś cieszą.
Bo się uśmiechają?
Bo się uśmiechają. Ale czy to wystarcza? Dzieciom nie. A po czym poznać, że dziecko się cieszy?
Bo się cieszy całym sobą.
Skacze, fika, kwiczy, piszczy, różne rzeczy, śmieje się bardzo głośno, co często powoduje również frustrację u rodziców. Rodzice akceptują radość dziecka, natomiast chcieliby je oramować, tak żeby były społecznie akceptowalne. Chociażby te zewnętrzne objawy radości. Więc ustalamy z dzieckiem, jakie są te ramy. Dziecko próbujemy troszeczkę jakby zawęzić te ramy. Dziecko.
Ale sami przy okazji też może czasem podskoczymy z radości.
A sobie rozszerzamy te ramy, dokładnie. Mamy umowy z dziećmi, to ja od tej pory, jeżeli będę się cieszyła, będę to pokazywała w taki i taki sposób. Na przykład będę skakała na ulicę. Ja również mam z dzieckiem taką umowę, jak się cieszę i moje dziecko chce to zobaczyć, to muszę 3 razy podskoczyć. Tak? Dla dziecka jest to bardzo jasny przekaz. Natomiast ćwiczenia refleksyjne również polegają na tym, że proste zajęcia z miłości. Pytanie, po czym poznam, że mama mnie kocha? I dzieci na początku tego procesu edukacji emocjonalnej wpisują, bo daje mi cukierki i buziaki i przytula. I koniec. A czy na tym polega tylko i wyłącznie okazywanie miłości?
O nie, bo dba o mnie.
Dokładnie. Tych elementów okazywania miłości jest bardzo dużo. Nawet takie elementy, jak bo mama sprząta mój pokój, bo mama pierze moje rzeczy, bo mama szykuje mi śniadanie.
Bo mama czyta mi wieczorem bajkę.
Tak, pewnych, ale również omawiamy pewne takie elementy, których dziecko na co dzień nie zauważa, bo traktuje je jako rzeczy należne mu. Tak? A to również jest efekt jakby okazania miłości. Bo mama może niekoniecznie pierze skarpetki każdemu, natomiast chętnie je wypierze swojemu kochanemu dziecku, bo dba o nie, bo je pielęgnuje. Więc dzieciom rozszerzamy troszeczkę te horyzonty postrzegania miłości. Dzieci mają listy, te listy są uzupełniane przez wiele kolejnych tygodni, znam rodziny, gdzie przez wiele kolejnych lat. I później, kiedy dziecko ma zadane pytanie, po czym poznam, że mama mnie kocha, potrafi określić już kilkanaście co najmniej punktów, za co mama mnie, nie za co mnie mama kocha, tylko dlaczego i w jaki sposób mama mi okazuje, że mnie kocha.
No bo nie kochamy za coś, prawda?
Nie, absolutnie nie kochamy za coś. Miłość jest bezwarunkowa i dziecku również o tym trzeba mówić. Nawet jeżeli dziecku się przytrafi jakieś złe wydarzenie, powie coś nie tak, zachowa się nie tak, to określamy to dzieciom jasno i konkretnie.
Kocham
mama
cię
i tak kocha.
Oczywiście.
Ale to zachowanie można zmienić.
Nie akceptuję go, po prostu.
Lub mocno nie akceptuję go, ale to już są takie sytuacje skrajne. Bo dziecko chce być akceptowane.
Oczywiście.
Tak?
Znaczy akceptuje ciebie, ale to zachowanie jest do poprawki na przykład.
Dokładnie, dokładnie. Dzisiaj można to również bardziej spersonalizować, można to również wprowadzić tutaj nawet ćwiczenia z pośrednikiem. Dzisiaj do ciebie przyszła złość. Dzisiaj do ciebie przyszedł mały leniuszek. Wówczas dzieciom bardzo łatwo jest się pozbyć takiej niechcianej emocji, bo ono nie musi w tym momencie odrywać kawałka siebie. Tylko mówi swojemu mniej lub bardziej zaprzyjaźnionemu tak, ludkowi na lewym, prawym ramieniu, dzisiaj leniuszku, zostań tutaj na krześle, bo ja muszę popracować.
Po prostu.
Jest to dla dziecka łatwiejsze.
My cały czas rozmawiamy o emocjach, o uczuciach, no ale o ciele też nie zapominajmy. Prawda? O ciało też się dba w edukatce.
O ciało?
Rytmika.
Rytmika. Zajęcia taneczne.
Pobudzamy to ciało.
Mamy
do harmonii z duchem.
Tak, mamy takie zajęcia dla najmłodszych dzieci. To są zajęcia, które my nazywamy rytmika z elementami zabaw fundamentalnych, przeznaczone dla dzieci od 1,5 do 3,5. Konkretnie dla dzieci, które jeszcze nie są w przedszkolu ani w żłobku. Są to zajęcia, które bardzo ładnie uspołeczniają dzieci. Pokazują dzieciom, że można bawić się w grupie. Taka domowa, zimowa piaskownica, ale złożona. Tu nie jest tylko zabawa wolna różnymi zabawkami. Taki element też mamy na końcu jako wyciszenie. Natomiast zajęcia składają się tak naprawdę z pierwszej części takiej ruchowo-muzyczno-tanecznej. Oczywiście trudno mówić o tańcach dla dzieci w wieku 1,5 roku.
Ale rytmiczne ruszanie się już
występuje. Tak, to jest rozwijanie motoryki dużej, określanie jej. Na tych zajęciach również, w tych zajęciach uczestniczą również rodzice tych maluszków. Bawią się razem z dziećmi. Pokazujemy rodzicom, że bawić się można w różny sposób. My bawimy się przy muzyce, dzieci uczą się prostych słów, prostych pokazywanek. Pokazują rączką, nóżką, czasami muszą ukucnąć, czasami podbiec, czasami podskoczyć. To są bardzo trudne rzeczy dla dzieci w wieku 1,5 roku. Niemniej takie zajęcia mamy. Tutaj wplatamy również wiele elementów może nie czysto logopedycznych, ale rozwijamy aparat mowy. Poprzez różne fajne ćwiczenia, chociażby dmuchanie piórek, dmuchanie słomką, puszczanie bąbelków w szklance, tudzież dmuchanie baniek mydlanych, różne ćwiczenia z kotkiem i tak dalej, i tak dalej. One bardzo ładnie tak naprawdę pionizują język, czyli wzmacniają mięsień języka. A nam nie chodzi o to, żeby dzieci szybciej mówiły, natomiast ważne jest, żeby mówiły starannie, czyli ładnie.
Jak zaczną już?
Jak zaczną, mają wypowiadać literki poprawnie. A do tego potrzebny jest silny mięsień języka.
Proszę mi powiedzieć, zajęcia, które się w edukacji odbywają, to są głównie godziny popołudniowe?
Tak, zaczynamy głównie zajęcia po godzinie 15. Zajęcia są codziennie do godziny 19 lub nawet dłużej, ale to już dzieci starsze. Natomiast oczywiście mamy również te grupy zabawowe w godzinach porannych, zarówno u nas w naszej placówce na Tomickiego przy Śródce, jak również na Grunwaldzie przy ulicy Niecałej. I tam właśnie prowadzimy naszą rytmikę z elementami zabaw fundamentalnych.
Edukatka.pl to strona internetowa, na którą na pewno warto zajrzeć. Nawet jak się Państwu wydaje, że wszystko w Waszym domu jest w porządku, to ja myślę, że każdy tutaj w edukatce może się czegoś więcej nauczyć. Ale jeśli edukatka, to również nauka języka, nie tylko polskiego, bo mamy warsztaty chociażby z jego ćwiczenia, z mówienia językiem polskim o uczuciach, również języka obcego. W sposób ciekawy, ale i taki namierzalny, bo efektywny, prowadzone są. Metoda Helen Doron.
Oprócz edukatki prowadzę również Centrum Nauki Języka Angielskiego metodą Helen Doron. Jest to naprawdę bardzo fajna metoda, która na świecie jest. Zajęcia tą metodą są prowadzone na świecie od 25 lat.
W Polsce od jakichś 10 niecałych chyba.
15
już?
W tym
nawet?
Roku obchodzimy 15-lecie tej metody. Co więcej, mamy w Polsce aktualnie ponad 200 centrów nauczania tą metodą. Dzieci uczą się języka angielskiego od 6 miesiąca życia do 14 lat. W tym roku również Helen Doron wprowadza kursy dla nastolatków, są to Teens English.
Na czym polega innowacyjność tej metody tak naprawdę? Na tym, że jest to nauka przez zabawę przede wszystkim.
Tak, jest to nauka metodą naturalną, przez zabawę. My dzieciom stwarzamy środowisko angielskojęzyczne. Na naszych zajęciach nauczyciele używają wyłącznie języka angielskiego od pierwszej lekcji. Nie używamy języka polskiego. Dzieci naturalnie akceptują zabawę. Dzieci do 6 roku życia nie tłumaczą słówek. Uczą się poprzez sytuację, poprzez prezentację, poprzez zabawę. Jeżeli nauczyciel, który jest pewnego rodzaju liderem w grupie, prezentuje pewne postawy, mówi stand up, wstaje, przy tym pokazuje ruchem rąk, co dzieci mają zrobić. Dzieci wykonują te polecenia, ponieważ chcą podążać za nauczycielem. Kiedy mamy na przykład temat śniadania, to nie uczymy się na sucho, tak jak w szkole, w ławeczkach, poszczególnych słowni. Tak, dokładnie. Jemy śniadanie. Każdy rodzic otrzymuje zadanie domowe, musi przynieść mleko, chrupki, chlebek, mleczko i tak dalej. Po prostu jemy śniadanie. Cała nauka u nas odbywa się właśnie w taki sposób. Uczymy się tego języka jak języka ojczystego. Osłuchujemy się.
Najpierw.
Tak naprawdę każde dziecko najpierw 2 lata słucha języka. Zaczyna mówić w wieku około 2 lat. I nikt nie mówi, że to dziecko 2 lata nie mówi. Natomiast w nauce języka angielskiego często spotykam się z takim pytaniem od rodziców. Kiedy mamy grupy 1,5-latków, to rodzic pyta, kiedy dziecko zacznie mówić po angielsku.
A czy ono już mówi po polsku? Pojawia się wówczas takie pytanie z Pani strony?
Czasami tak, oczywiście. To nie ma znaczenia, że dziecko w tej chwili nie mówi po polsku tak naprawdę, ponieważ dziecko musi się osłuchać z językiem obcym, z tą melodią języka, z akcentem, ze słownictwem. Musi zakodować sobie pewne rzeczy, musi przeżyć pewne sytuacje, pewne prezentacje. Nasze kursy Babies Best Start, które rozpoczynają się od 6 miesiąca życia, tak naprawdę są kursami, gdzie się bawimy w języku angielskim z mamą. Mamy trzyma dziecko na rękach i po prostu się bawimy, tak jak w domu, tylko w języku angielskim. Tak? Dziecko osłuchuje się z tym językiem ponad rok, przechodzi na kolejne kursy i w pewnym momencie zaczyna mówić po angielsku. Powiem w ten sposób. My mamy w tej chwili kursy, prowadzimy kursy tak naprawdę do 12 roku życia, do 14 roku życia są te kursy przeznaczone, ale ponieważ Dzieci zaczynają w tej chwili naukę języka coraz wcześniej.
W pierwszej klasie szkoły podstawowej.
Obowiązkowo w pierwszej klasie szkoły podstawowej.
A wcześniej już oczywiście w przedszkolach angielski się pojawia.
Tak, natomiast my widzimy taką tendencję, że coraz więcej dwulatków, półtoralatków mamy w naszych grupach. Te dzieci naprawdę bardzo chętnie przychodzą na zajęcia, bo świetnie się bawią. Natomiast trzeba tylko rodzicom uświadomić, że my tutaj nie przychodzimy na zajęcia pracować ani uczyć się, tylko przychodzimy bawić się, przychodzimy osłuchiwać się z językiem. Dzieci oprócz tego, że mają raz w tygodniu zajęcia z nauczycielem, otrzymują zestawy dydaktyczne, w których między innymi są płyty CD do słuchania w domu. Dzieci słuchają tej płyty minimum, znaczy raz lub dwa razy dziennie. Płyta trwa około 20 minut. Są na niej zawarte piosenki, rymowanki, wierszowanki. Do każdej piosenki dziecko ma odpowiedni zestaw tak zwanych pokazywanek. Tak? Bawimy się, to są zabawy ruchowe. I prędzej maluszki pokażą nam pewne gesty, po czym my, rodzice, rozpoznajemy, że dziecko kojarzy dane słówko, a dopiero w dalszym etapie je wypowie.
Tę metodę można rozpocząć na przykład mając lat 8?
Tak, można. Mamy kursy startowe dla 1,5-latków, dla 6-miesięcznych dzieci, dla 3-4-latków, dla 5-7. Natomiast dzieci powyżej 8 roku życia zapraszamy do nas na lekcje pokazowe do naszych grup, które już istnieją. Nie robimy dla tych dzieci osobnych lekcji pokazowych. Zapraszamy na zajęcia i po prostu sprawdzamy poziom znajomości angielskiego. Staramy się wówczas dopasować odpowiednią grupę zarówno pod względem wieku, jak i pod względem zaawansowania znajomości języka angielskiego.
Czyli albo przepychacie do grupy wyższej, albo troszeczkę cofacie.
Dokładnie, dokładnie. W zależności tutaj też od temperamentu dziecka, od charakteru dziecka. Niektóre dziecko woli być z dziećmi młodszymi, inne woli być z dziećmi starszymi. Dla niektórych się mniej liczą jakby te elementy typowej znajomości języka. Musimy tutaj zawsze indywidualnie podejść do sprawy. Wygląda to w ten sposób, że dopóki mama i dziecko nie są przekonane do grupy, szukamy tak długo, aż znajdziemy odpowiednią grupę. I wówczas dziecko zaczyna z nami kurs.
Informacje na temat języka angielskiego metodą Helen Doron też znajdziemy na stronie edukatka.pl. Czy musimy szukać tych informacji gdzie indziej?
Zapraszam na naszą stronę www.helendoron.pl. Jeżeli na tej stronie się znajdujemy, jest mapka ze wszystkimi centrami Helen Doron w Polsce. Wystarczy tylko wybrać odpowiednią opcję Wielkopolska, Poznań i na mapie Poznania już znajdziemy centra i nasze centrum również na ulicy Tomickiego 16. My również mamy naszą filię w Borówcu, w Szczytnikach. Tam również dzieci się uczą naszą metodą. Naprawdę polecam. Bardzo fajna zabawa.
103,4 Blue FM.